Dobry wieczór, Anna Rębas. Wracamy dziś do tego, co 23 lata temu działo się na morzu w okolicach niemieckiej wyspy Rugia. To tam właśnie rozegrała się tragedia polskiego promu Jan Heweliusz. Próbowałam zaprosić na rozmowę do tej audycji osoby, które straciły bliskich w tej katastrofie. Niestety dwie osoby bardzo nieoczekiwanie wycofały się tuż przed emisją tej audycji. Zatem skupimy się dziś na wspomnieniach ekspertów morskich, którzy opowiadać nam będą o przyczynach tragedii, a w trakcie audycji połączymy się też z Płetwonurkiem, organizującym wyprawy podwodne ze Szczecina. Sprawdzimy, co dziś dzieje się z tym wrakiem leżącym u wybrzeży Rugi. Był 13 stycznia 1993 roku. Na nabrzeżu w Świnoujściu stoi polski prom Jan Heweliusz. Jest 21:30. Za chwilę po naprawie klapy zamykającej wnętrze pokładu Heweliusz wyruszy do Isztat. Nigdy tam nie dopłynie. Dowódca promu, kapitan żeglugi wielkiej Andrzej Łasiewicz, ma 46 lat i 13-letni staż kapitański. Cieszy się opinią znakomitego fachowca. Pada komenda, odbijamy.
Byłem w sztormie na Biskaju, ten sam sztorm połamał mi nogę.
Kapitan żeglugi wielkiej Marek Buś.
A byłem na statku, na którym było nas tylko dwóch, malutki szwedzki kapitan i ja i... Przy zmianie wachty powiedział, że polski statek zatonął, że polski prom. I jak powiedział, że zginęli wszyscy pasażerowie, że uratowali się tylko członkowie załogi, a wszyscy pasażerowie zginęli, to spojrzał na mnie z takim wymownym wyrzutem, a ja oczywiście nic nie mogłem powiedzieć ani odpowiedzieć, bo wiedzieliśmy tyle samo w tym momencie.
Pan odczuł na sobie, można powiedzieć, ten wiatr, ten sztorm, który dmuchał i który zatopił Heweliusza.
Tak. My byliśmy w tym samym sztormie, on jakby najpierw w nas uderzył, bo przechodził tutaj nad północną Europą i w związku z tym mam do tego sztormu stosunek osobisty.
Prom wyrusza do Isztat. Do trzeciej dobra widoczność, spokój. Heweliusz i Silesia płyną w niewielkiej odległości. 3:30, początek sztormu. Wiatr gwałtownie nabiera szybkości. Około 4:00 Heweliusz mija północno-zachodni cypel Rugi. Promem coraz bardziej kiwa. Kapitan Andrzej Łasiewicz decyduje się na ustawienie statku dziobem w kierunku fal. Próbuje schować się za Rugię.
Siła wiatru i siła tego sztormu zaskoczyła nie tylko jego, zaskoczyła w zasadzie wszystkich. Może niektórych takich bardzo czujnych meteorologów, ale chyba większość użytkowników morza była tym sztormem zaskoczona wówczas.
Zdarza się tak często na polskim morzu, że nie wiemy nic, a potem okazuje się, że jest jakiś dramat w pogodzie?
Sprawdzalność prognoz jest coraz lepsza. 20 lat temu było na pewno pod tym względem gorzej, natomiast sam sztorm nie był wyjątkowy, bo tego typu, o tej sile wiatru, to niektórzy mówią przekraczającej skalę Beauforta, to takie się rzeczy zdarzają mniej więcej 3 razy w roku. Z tym, że to trwa zwykle krótko i lokalnie. Mamy przecież na Bałtyku nawet takie już zjawiska jakby tropikalne, mikrotajfuny, no, różnego rodzaju takie zaburzenia, które w zasadzie są nawet nierozpoznane, ale to może kwestia ostatnich lat. Także silny wiatr, silny sztorm, to na Bałtyku nie jest nic niezwykłego. To jest historia, która w zasadzie nie trwa jeden dzień, ponieważ ten statek miał już swoje lata i ten wypadek poprzedziła seria bardzo wielu zdarzeń, takich powiedziałbym wypadkowych, to znaczy nic się złego nie stało, popsuło się coś. Przekładnia silnika w porcie, jednego z silników głównych, w porcie Istat statek uderzył też przy złej pogodzie rufą o nabrzeże. I rozszczelnił, tak to powiedzmy sobie, i kadłub, i furtę rufową. W grudniu były 2 awarie pomp systemu balastowego, newralgicznego dla tego statku. Także tam była taka, powiedziałbym, seria awarii, która po prostu wskazywała, że ten statek się kwalifikuje do stoczni tylko.
Czwarta 57, sygnał z Heweliusza odbiera Kopernik. 5:10, cisza w eterze. 5:15, Nieborów i Kopernik przystępują do akcji. 5:45, dołączają do nich niemiecki holownik ratowniczy Arkona i polski statek Huragan. 5:50, Heweliusz przewraca się stępką do góry i tonie.
Heweliusz w zasadzie wywracał się bardzo długo. To trwało około 40 minut. 4:25 do 5:17, także to jest długi czas. Także to wszystko długo trwało i to trwało właśnie w sposób wskazujący na to, że bardzo wolno zmieniał się środek położenia ciężkości statku, że się przesuwał najpierw z prawej burty na środek, potem na lewą burtę. No i to jest w zasadzie wszystko, co można powiedzieć o przebiegu, o fizyce tego wypadku.
W sumie przed zatonięciem prom miał 28 wypadków. Często się przechylał, dwukrotnie przewracał w porcie, zderzał z kutrami rybackimi, miał awarię silnika. W 1986 roku wybuchł na nim pożar.
To ustaliły nawet izby morskie. Tego się nie dało w żaden sposób ukryć, że on wypłynął w ten rejs formalnie będąc statkiem niezdatnym do podróży, czyli jakby nie miał prawa wypłynąć, nikt go nie zatrzymał. Oczywiście znam trochę prywatnych relacji, tutaj miał przyjaciół w Gdańsku, których zdarzyło mu się w grudniu odwiedzić, powiedział, że jest psychicznie tym statkiem wykończonym i schodzi. Tych schodzących z Heweliusza było kilku, radiooficer, to wiemy z zeznań jego małżonki, że tych osób, które były zmęczone tym, co tam się działo. Tam musiała być jakaś wiedza, że prawda, pogarszający się stan techniczny statku był oczywisty dla wszystkich, nieustające wizyty brygad remontowych, czy to w siłowni, czy na pokładzie, i ten kryzys psychiczny prawdopodobnie tam występował. Natomiast po wyjściu w morze, no, kapitan mógł wcześniej zawrócić, gdyby autentycznie się spodziewał. Prognoza go tak w pełni nie ostrzegała o sile tego, co się zdarzyło na wysokości Rugi. A potem to zbieg przypadków i okoliczności techniczne rządziły tym wypadkiem wówczas. Awaria systemu balastowego, który był swego rodzaju pułapką na tym statku, bo pompy, które tam zainstalowano, były tak zwanymi pompami turbinowymi, czyli przelotowymi. Więc w związku z tym, jeżeli po jednym zaworze, czyli zawory były niezdublowane, awaria jednego zaworu na tym statku była po prostu śmiertelna. Zacięcie się jednego gwintu, czy zbyt duże tarcie dwóch kawałków metalu o siebie. Ten statek zabijało, ponieważ na rurociągu łączącym zbiorniki balastowe już nie było żadnego oporu. Pompa zwiernikiem, prawda, nie jest żadnym zaworem, nie jest hamulcem dla przelewającej się wody, której tempo zwiększa się w miarę zwiększenia się różnicy wysokości między dwoma zbiornikami. Przyczyna, że tak powiem, leży w technice. Ten świadek, o którym tu wspominałem, taki znakomity, chodził po statku, w nocy obudził się, tam w zasadzie nikt nie spał. I mówi, że jak szedłem gdzieś tam do jakiegoś magazynku, to słyszałem, jak wiatr gwizdał na nieszczelnych, nie muszą być drzwi szczelne wysoko, jak wiatr gwizdał na drzwiach lewej burty. A jak wracałem, to wiatr gwizdał na drzwiach prawej burty. I statek był dalej prosto, nie był przechylony. I tam poszedł ten człowiek do kabiny, położył się. Ten kurs na południe musiał trwać dobre kilkanaście minut, czy nawet może pół godziny, zanim statek się zaczął kłaść.
Tak jak Państwu obiecałam, porozmawiamy teraz z płetwonurkiem ze Szczecina, Markiem Cacajem, który swego czasu organizował wyprawy w rejonie, gdzie leży wrak Jan Heweliusza. Czy Heweliusz to jest wrak interesujący dla płetwonurków?
I tak i nie. Z jednej strony jest to właśnie mogiła, gdzie zginęło wiele osób, więc tak naprawdę nurkowanie tam zawsze pamięta się o tym, co się tam wydarzyło. Z drugiej strony jest to, no zawsze to jest wrak, tak? Jeżeli ktoś jest pasjonatem nurkowania, lubi nurkowanie wrakowe, no to jest to interesująca rzecz. Tam nie widać ludzi, którzy zginęli. Nie widać tej tragedii po tylu latach, ale no zawsze to w głowie zostaje, jeżeli się nurkuje na takich wrakach.
To jest bezpieczne nurkowanie na Heweliuszu?
Wrak nie jest zgłoszony jako mogiła, więc nie ma żadnego zakazu nurkowania na tym wraku. Jeżeli on leży poza wodami terytorialnymi, to nie trzeba występować o żadną zgodę, żeby na nim zanurkować. Każde nurkowanie wrakowe jest związane z jakimś tam niebezpieczeństwem. Oczywiście, jeżeli ktoś jest dobrze przeszkolony, odpowiednio przeszkolony, to jest to w miarę bezpieczne nurkowanie. Jeżeli tu mówimy już o jakimś tam nurkowaniu penetracyjnym, czyli tam wchodzeniu do środka, no to tak naprawdę to dobrze przeszkoleni nurkowie powinni wchodzić. Były już tam wypadki śmiertelne na tym wraku. Właśnie jakaś tam ekipa weszła do środka do wraku, która nie była przeszkolona, nie była sprzętowo przygotowana na takie nurkowania i niestety jeden z nich zginął. Wrak leży bardzo płytko, on się tam od 20 metrów zaczyna tak naprawdę, nawet płycej troszkę, ale taka średnia głębokość to jest między 30 a 25 metrów, gdzie się tam nurkuje.
Jak się nad nim przelatuje, tego widać?
Znaczy przy dobrej widoczności, jeżeli jest dobra przezroczystość, woda nie kwitnie, to można rzeczywiście go zobaczyć. Kontur wraku, bo tak naprawdę wrak nie tylko kontur, cień takiego dużego wraku. To jest na wysokości Rugi, wyspa Rugia, niemiecka wyspa.
Niemiecka wyspa.
Tak. Mhm.
20 chyba mil gdzieś od drugi.
Około 20 mil od drugi.
Ale z punktu widzenia pana płetwonurka, specjalisty, mhm, który robi to od wielu lat, to nie jest to jakaś szczególna jednostka ciekawa dla nurków historycznie.
Znaczy historycznie nie, bo to jest w miarę współczesny wrak. Jest dość mocno zniszczony, leży na niewielkiej głębokości, więc przez te parę lat już może go dość mocno uszkodziło. Cały czas jednak jest też przez tą właśnie, że jest płytko, jest bardzo niszczony i no tak naprawdę za parę lat może się w ogóle zapaść. No i poza tym leży dość daleko od nas, więc wyprawa sama w sobie jest dość kosztowną wyprawą jak na ten wrak.
Dość kosztowną? To znaczy?
No trzeba wypłynąć i bardzo daleko płynąć, żeby do niego dotrzeć, więc no, wynajęcie łodzi i zebranie to dość kosztowna rzecz.
Dużo jest takich wypraw w ciągu roku? Na przykład do pana się zgłasza? Dużo chętnych?
No kilka wypraw robimy w ciągu roku, około 3-4, ale kiedyś było dużo więcej ze względu na to, że w Niemczech można było wypłynąć, bo jednostka niemiecka, która wypływała na te wraki, to było dużo bliżej. Teraz w tej chwili my możemy wypłynąć ze Świnoujścia, a zazwyczaj wypływamy właśnie albo Kołobrzeg, albo Darłowo. Więc to jest jednak kawał drogi, żeby tam dopłynąć.
Panie Marku, ma pan kontakt z osobami, które straciły kogoś na Heweliuszu? Zna pan kogoś?
Nie, nie mam.
Nie. Czyli pan nie interesuje się pan jakby tym całym wydarzeniem?
Bardzo dawno temu, kiedyś się tam troszkę interesowaliśmy, mieliśmy jakiś tam nawet opis tego, musiałbym gdzieś to poszukać u mnie na stronie starej, ale no to tak naprawdę są stare rzeczy, kiedy się interesowaliśmy parę ładnych lat temu. Więc musiałbym poszukać opisy całej tej historii. Mam też film, jakby panią interesował, z tego wraku. Właśnie ze środka, z penetracji ze środka wraku. Widać tam jeszcze samochody, które są w środku załadowane, tiry. Także jeżeli by było potrzeba, to mogę podlinkować i można sobie ściągnąć ten film. I ta historia już troszkę tak, powiedzmy, wygasła, tak, w nas i nie wszystko pamiętam.
Nie wiem, czy pan się zetknął z propozycjami podniesienia tego wraku.
Tak, były propozycje podniesienia, tak samo tam było takich troszkę historii, takich kontrowersyjnych, gdzie opowiadano właśnie, że ten wrak zatonął z powodu złego remontu, z jakichś tam konspiracyjnych innych rzeczy, że coś tam było przewożone. Tak,
broń.
Naprawdę, broń, tak, w kontenerach, które wojsko od razu, bo tam rzeczywiście kontenery były, które zostały zespawane przez wojsko. Więc no, historii było wiele i tak naprawdę do dnia dzisiejszego nie zostało to wyjaśnione i ta historia dalej jest, powiedzmy, jak troszkę tajemnicza, tak? Kiedyś oglądaliśmy te kontenery i one były pospawane, rzeczywiście zamknięte w środku, nie?
Jak opowiada Marek Cacej, płetwonurek ze Szczecina, wrak Heweliusza próbują co jakiś czas odwiedzać ekipy płetwonurków. Do jednego z takich tragiczniejszych wypadków doszło 21 września 2008 roku. To był wypadek śmiertelny. Członkowie wyprawy nurkowali w parach. Gdy zeszli do maszynowni, po jakimś czasie wynurzył się tylko jeden z nich i zaalarmował kolegów. Pod wodę zeszli nurkowie, którzy szukali zaginionego. Niestety nurek nie wypłynął. Wróćmy jednak na pokład polskiego promu Jan Heweliusz, który walczy ze sztormem i zaczyna się coraz bardziej przechylać. Kapitan Andrzej Sojsal w swojej książce Tajemnica Zagłady Heweliusza minuta po minucie opisuje tragedię promu Jan Heweliusz.
Komunikatu meteorologicznego nie było na żaden polski prom, że będzie taka pogoda. Że będzie 8 do 9 stopni, każdy prom polski wyszedł z portu. Każdy. To jest jedno. Druga rzecz, jak już prom minął Arkonę, to kapitan Kochmański, który płynął promem Nieborów z Isztat, natknął się już na tą anomalię pogodową i wiedział, że Heweliusz ma skopaną trochę stateczność. Bo już tutaj, jak widać, on już się w porcie przewracał. I nadał komunikat, że proszę nie schować się za kap Arkonę, dlatego że jest anomalia pogodowa, siła wiatru wzmaga się coraz bardziej, od 160 już chyba 180 km na godzinę, więc to jest, no, zagraża dużym niebezpieczeństwem. Nieborów miał dużą dzielność morską, on sobie dawał radę, ale Heweliusz nie miał takiej dzielności morskiej. No i kapitan, jak to zobaczył, starał się z powrotem na tej gigantycznej fali. Udało mu się zrobić zwrot, żeby płynąć w kierunku Arkony, żeby pod osłonę lądu wejść.
Kapitan Łasiewicz.
Łasiewicz, tak.
Jak otrzymał od kapitana Znieborowa taką informację.
Taką informację, no i sam już widział, co się dzieje dookoła, że ten wiatr się zmaga, gigantyczny wiatr jest, fala taka, że te bryzgi fal to wszędzie panowały w powietrzu. Ja wiem, jak to wygląda, jak jest sztorm tej wielkości. A to był anomalia pogodowa, to się rzadko zdarza, ale się zdarza. Myśmy to przeszli. No i a tu na całe nieszczęście jeszcze najpierw prom miał przechył na prawą burtę, bo z lewej burty był wiatr i starali się, co było ogromnym błędem, zapełnić przechyłowy zbiornik, żeby wyrównać przechył.
Czyli to było tak zwane przebalastowywanie, tak?
Przebalastowanie. To był błąd, to trzeci oficer chyba zrobił. I później
ale zrobił to na pewnie żądanie kapitana. Czy to jak to się odbywa, panie kapitanie? Możemy to teraz powiedzieć? Różnie z tym jest?
No, może powiedzmy, że zawiedzą kapitana, że to zrobił. Ale później, jak zobaczyli, siła wiatru zmogła się i wiatr lekko zmienił kierunek, zaczął uderzać z prawej burty i prom zaczął się przechylać na lewą. I kapitan natychmiast dał polecenie marynarzowi, żeby otworzył zawory i wypompował wodę z tych przechyłowych lewego zbiornika. Ale jak on już się przechylił bardziej, już marynarz nie mógł odkręcić i w ogóle to nie zadziałało. I tak, potężny wiatr z prawej burty, gigantyczny, przechyłowy zbiornik napełniony, prom się przechylił, ale to nie znaczy, że tak jak na spokojnej wodzie przechyli się lekko i ten, to nie było tak, to było gigantyczne uderzenie fal, przelewały się fale przez niego i ten, wszystkie mocowania pękły, no bo to było zrozumiałe, przy takim przechyle to pękają wszystkie mocowania i cały ładunek to nie był w bloku, no bo wagony kolejowe nie mogą być w bloku, bo są oddalone o siebie tam o metr, półtora czy dwa metry, to wszystko było oddalone i wszystko runęło na tą lewą burtę i to już było koniec.
Izby morskie, szczecińska, gdyńska i odwoławcza w Gdyni przez 6 lat zajmowały się badaniem przyczyny wypadku. Ostatecznie odwoławcza Izba Morska w Gdańsku z siedzibą w Gdyni uznała, że prom nie nadawał się do żeglugi, a odpowiedzialnymi za to byli będąca jego armatorem szczecińska spółka Euroafrika i właściciel statku, który dopuścił go do eksploatacji, wiedząc o jego wadach konstrukcyjnych.
Byłem jednym z ekspertów, którzy byli powołani w tamtym czasie przez Izbę Morską.
Zbigniew Szozda, ekspert w dziedzinie stateczności z Urzędu Morskiego w Szczecinie.
Gdyby podjął decyzję o niewychodzeniu w morze, prawdopodobnie nikt by nie miał do niego pretensji, ale z drugiej strony proszę zwrócić uwagę, że w tym rejonie było więcej statków. Tuż przed Heweliuszem wyszła w morze Silesia. Z drugiej strony, od strony Istat płynął prom Kopernik. Ja już teraz nie pamiętam, jakie jeszcze inne statki były w tym obszarze. Natomiast w przypadku Heweliusza tak się przydarzyło, że statek przeszedł w sposób niezamierzony oczywiście, tak? To nikt tego nie chciał, ale przeszedł przez linię wiatru, także napór wiatru był na drugą burtę, jakby zsumował się już z uprzednio niesymetrycznym stanem zapełnienia tych zbiorników.
Kapitanem promu Jan Heweliusz był kapitan Andrzej Łasiewicz. Panowie się znaliście?
Ja osobiście tak go nie znałem, natomiast sporo o nim słyszałem. Byłem na jego pogrzebie w Warszawie, no i wtedy postanowiłem, że wiem, co się będzie działo po tym zatopieniu promu. Badałem, jak tam działa Izba Morska. 6 lat tą sprawę odraczali, tu sądzili i tak dalej. Było tam dużo niedomówień, do rzeczy absurdalnych się przyczepiali, które absolutnie nie miały nic wspólnego z tą katastrofą morską, bo na przykład, że tam na rufie, jeszcze tam tą rufową portę musieli tam uszczelnić. Nie miało to nic wspólnego. Mocowanie tych wagonów kolejowych i lor, domocowali to wszystko, ale przy tej sile wiatru, jaka wtedy była, to żadne mocowanie by nic nie dało, bo my żeśmy byli w podobnym sztormie. Siła wiatru dochodziła do 180 km na godzinę i wszystkie mocowania dużych lor pękły, tak jakby to były niteczki. A co nas uratowało? Uratowało nas to, że lory były w blok mocowane. Każda stała w bloku. Jeśli pękły łańcuchy, to ona nie mogła polecieć na burtę, tylko się opierała o drugą. Nie było ani jednej, która by stała samotnie. I to nas uratowało, bo prom został zdewastowany, woda wlewała się do środka, wszystko, szalupy zmiażdżone, wszystko było zniszczone. Później cały miesiąc remontowali go tego i jeszcze byliśmy koło Związku Radzieckiego, wtedy Rosjanie nie mieli żadnej służby ratownictwa morskiego.
Jeżeli chodzi o wypadek Heweliusza, to moim zdaniem tą taką przyczyną, która przesądziła o przewróceniu się, to było wyrównywanie kąta przechyłu spowodowanego naporem wiatru przez niesymetryczne balastowanie statku. Czyli statek płynął, miał napór wiatru w burtę pod pewnym kątem i wskutek takiego naporu wiatru przechylał się. I załoga próbowała ten przechył zniwelować. Zniwelować poprzez to, że zapełniali zbiorniki balastowe niesymetrycznie.
Znam relacje oczywiście z drugiej ręki starszego oficera, czyli tej osoby odpowiedzialnej na statku za ładowanie, za stateczność. To on swojej żonie mówił w ten sposób, że słuchaj, nie wiem, co się z tym statkiem dzieje. Są takie jakby domowe sposoby mierzenia tej stateczności. Było jakimś przechyło obserwacją okresu kołysań i tak dalej. Mówi, nic się nigdy nie zgadza jakby z teorią na tym statku. Coś na nim jest źle. Prawdopodobnie ta wiedza o tym, że ta stateczność tego statku jest inna niż należy, no w jakiś sposób przestała być przekazywana w pewnym momencie. Statek po tym poważnym remoncie wymagał, zgodnie z przepisami, przeprowadzenia tak zwanej próby stateczności. Tej próby nie przeprowadzono. Nie przeprowadzono. Nigdy później nie przeprowadzono. Także nie wiadomo, kto dzisiaj powinien, czy ma obowiązek wznowić to postępowanie, ale na pewno jesteśmy w takiej sytuacji, że najpoważniejszy polski wypadek morski nie został praworządnie zbadany, to znaczy przez organ, który nie budziłby żadnych wątpliwości, ponieważ orzeczenie strasburskie jest oparte, prawda, na stwierdzeniu, że Izba Morska nie była organem bezstronnym, czy właściwie może niezawisłym, że nie była takim organem.
Być może w pierwszej fazie działało, bo statek miał mniejszy przechył i lepiej tak zachowywał się na morzu, ale po przejściu przez linię wiatru to już było przesądzone, że wcześniej czy później ten statek się musi przewrócić, ponieważ łączne działanie i wiatru, i niesymetrycznego stanu załadowania powodowało już tak duży kąt przechyłu, że systemy, którymi statek dysponował, nie mogły zastopować dalszego przechylania się.
Współwinnym tragedii uznano także Polski Rejestr Statków i Urząd Morski w Szczecinie, a także zmarłego w następstwie zatonięcia jednostki dowódcę kapitana Andrzeja Ułasiewicza, który zdecydował się wyjść w morze mimo ekstremalnych, praktycznie niespotykanych na Bałtyku warunków pogodowych. Jednak nie wszyscy znający bliżej sprawę katastrofy Jana Heweliusza z ostatnią częścią orzeczenia Izby Morskiej się zgadzają. Dziennikarze zastanawiali się, czy kapitan nie wiedział o tym, o czym mówili potem specjaliści i znawcy. Czy mógł to przewidzieć?
Ja myślę, że kapitan wiedział o tym. Być może to była taka praktyka i nie ukrywam, że jak padła ta kwestia, nie tylko w Polsce, ale i na arenie międzynarodowej, tak, to właśnie zjawisko tak, wyrównywania statku, wyrównywania przechyłu statku. Jeżeli ten przechył jest spowodowany naporem wiatru, byli też tacy, którzy mówili, że tak trzeba robić i podawali argumenty na przykład takie, że na statku pasażerskim są osoby, dajmy na to, niepełnosprawne, tak? I one nie mogą przebywać w otoczeniu, gdzie są duże nachylenia pokładu. To był jeden z argumentów.
Ale ten statek niestety miał jeszcze gorsze wady, a mianowicie miał nieprawidłową stateczność z powodu remontu, który przeprowadzono na nim po pożarze, kiedy to wylano na najwyższym pokładzie, żeby go wyrównać, żeby umożliwić wyposażenie wnętrza nadbudówki mieszkalnej, wylano tam beton. Kilkadziesiąt ton, ponieważ ten statek był nieduży, w ogóle jakby tak troszeczkę słabszej stateczności, można powiedzieć, z urodzenia, to dodatkowa porcja betonu, tam przynajmniej kilkudziesięciu ton na wysokości 17 metrów nad stępką, no poważny sposób naruszała stateczność. Nie pamiętamy i nie mówimy źle, a trzeba mówić źle o tych ludziach, o operatorach radiostacji brzegowych. Oni tutaj kompletnie zawiedli.
Na pomoc Heweliuszowi pospieszyły inne jednostki pływające. O 5.15 do akcji ratowniczej przystąpiły promy Nieborów i Kopernik. Pół godziny później dołączyły do nich niemiecki holownik ratowniczy Arkona i polski statek Huragan. O 7.00 na miejsce tragedii nadleciały niemieckie, duńskie i szwedzkie helikoptery.
Nagrania wyraźnie pokazują, że radiooperator duński, który pierwszy odebrał sygnał, zresztą ze stacji na Bornholmie, ale zdalnie sterowany. To po prostu nie znał geografii akwenu. To jest jedna osoba, a druga to jest osoba ze stacji niemieckiej, której po prostu nie było wówczas na stanowisku. Ona się pojawia, widać w pewnym już momencie, zdarzenia się toczą, jest zaskoczona wszystkim i nic nie rozumie. Dopiero jakby uczy się sytuacji. Utracono przynajmniej dobrych kilkadziesiąt minut w ten sposób. Oczywiście wytworzono taką kompletnie niejasną sytuację. Nazwijmy siły i środki, które wychodzą do akcji, napotykają różne przygody. Trudno jest wystartować śmigłowcom. Tutaj rewelacyjnie się zachowują Duńczycy. 7 minut od otrzymania rozkazu śmigłowiec jest w powietrzu w pełnym sztormie z załogą 50-latków. Ratownik ma bodajże 52 lata. W tej akcji są, że tak powiem, dobre i złe strony. No, statek ratowniczy Arkona wychodzi z niekompletną załogą. To znaczy dwóch ochotników nie zdążyło na czas z czteroosobową załogą wychodzić. Dwóch ludzi na pokładzie, bo prawda, kapitan i mechanik muszą być na mostku, dwóch marynarzy na pokładzie. Nie daje sobie po prostu zwyczajnie fizycznie rady z trzema rozbitkami, prawda? Bo w zasadzie na jednego rozbitka potrzeba dwóch, dlatego jak patrzymy czasami na te angielskie nawet ćwiczenia czy takie filmy, tam tłum ludzi jest na statku ratowniczym, oczywiście też w większości są to ochotnicy, ale właśnie gromadzi się ich tak dużo, żeby było tych rąk, prawda, sprawnych, bo tutaj żadna maszyna, żaden automat nie zastąpi człowieka. Mamy z tej katastrofy 9 rozbitków, którzy przeżyli, 8 było w tratwie, 1 wyłowiono z wody. 2 było bez kombinezonów, przeżyli bez kombinezonów, między innymi oczywiście nie tylko dzięki odporności fizycznej, ale dzięki też i sprawności służb medycznych w Niemczech, bo jedną z tych osób na pewno wyjęto grabarzowi spod łopaty, ile dobrze pamiętam, miał wewnętrzną temperaturę ciała 27 stopni. 2 został uratowany przez kolegę, który go po prostu otworzył dla niego kombinezon, jakby tak go opatulił kombinezonem tym częściowo i w ten sposób 2 osoby bez kombinezonów przetrwały. Na 3 tratwach w sumie ewakuowało się 18 osób i pozostałe właśnie na przykład na tratwie Bosmana był on sam i 4 pasażerów. Wszyscy wymarzli, Bosman nie miał kombinezonu. Na tratwie, którą otwierał oficer pożarowy, były tylko 3 osoby w chwili wodowania. Tu w ogóle tracono miejsca w tratwach. I tą tratwę wywrócił właśnie niemiecki śmigłowiec, zaczepiając ją linką. Być może tych wektorów składowych było więcej. Tą tratwę jedną otworzył pan Kochanowski, który po prostu stał w niej i nie miał kombinezonu i krzyczał, że proszę, wchodźcie. To jest jedyny sposób i tak jakby agitował i znalazło się w tej tratwie. W sumie ich kilku, przesiadano się tam potem, no to są oczywiście szczegóły. W każdym razie ta tratwa ocaliła 8 osób, między innymi właśnie swojego, że tak powiem, lidera. Ale sądzę, że tam przynajmniej 2 osoby zasłużyły na jakieś odznaczenie typu za ofiarność i odwagę, chociaż i uratowały siebie. To jest taki medal, który w PRL-u był najtrudniejszy do uzyskania. Ile dobrze pamiętam, 1800 ich przyznano przez cały okres Rzeczpospolitej 2,5. Natomiast za to odznaczenie, za tą akcję obsypano wszystkich Duńczyków, Niemców. Przyznano, ile dobrze pamiętam, około 200 tych medali. Osobom, które po prostu raz przeleciały nad śmigłowcem, który niczego nie zrobił, albo na przykład członkom załogi, każdej, która wyszła do akcji, chociaż niekoniecznie do niej, nie dopłynęła do miejsca akcji. Także rozsypywano te medale, tak jakby coś chciano przysypać, natomiast no, na pewno właśnie pan Kochanowski zasłużył na coś więcej niż tylko na rentę. Po hipotermii jednak chyba człowiek jest dość mało sprawny.
Czy katastrofy Heweliusza można było uniknąć?
Przewidywalna była góra lodowa na kursie Titanica. Tak i zła pogoda jest przewidywalna. Problem operacyjny, że podejmujemy decyzję na nie, jeśli jest zła pogoda. Także to są wszystko rzeczy przewidywalne. To nie można powiedzieć, że spadł meteoryt i trafił w statek.
15 stycznia o godzinie 16.45 akcja ratownicza została zakończona. Bilans katastrofy był tragiczny. Spośród 64 osób obecnych na pokładzie Jana Heweliusza uratowano zaledwie 9 ludzi. Ciał 6 osób nie udało się odnaleźć. Kłania się Anna Rębas i realizator Stefan Kotiuk.